Moi drodzy, mniej więcej od 11-12 lat ja jestem w tej służbie, między innymi uwolnienia, chociaż czasami ludzie mówią, bo wy tam w Krotoszynie to tylko tymi demonami się zajmujecie, to jest wierutne kłamstwo. Ja zawsze tak wprost mówię, no to wejdźcie sobie na stronę internetową, o czym mówimy na niedzielnym kazaniu, o czym są, na jakiej podstawie są pytania problemowe na grupy domowe przygotowywane, które mamy i tak dalej, inne konferencje, które mamy. No tak się składa, że staramy się, i będę o tym mówił, o całym aspekcie Bożego Królestwa nauczać i praktykować, ale oczywiście ta część służby, właśnie służby uwolnienia, no jakaś tam, mogę powiedzieć, jest wiodąca, sztandarowa i z tym trochę ja czy Krotoszyn jest kojarzony. Ale jestem przekonany i to po latach służby mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, takie mam przekonanie w sercu, że uwalnianie, powiem tym słowem, egzorcyzmowanie, to jest tylko dodatek. To jest tylko efekt uboczny, efekt końcowy tego, że my szukamy Bożego Królestwa, szukamy Pana Jezusa i my ciągle na tych sobotach z uwolnieniem, bo raz w miesiącu mamy takie całodzienne spotkania, które się nazywają sobota z uwolnieniem od godziny 10 aż do późnych godzin wieczornych, czasami nocnych, i przyjeżdża od 50 do 100 osób z Polski, od ateistów poczynając po wszystkie różnego rodzaju kościoły, bardzo dużo katolików przyjeżdża i po prostu się o nich modlimy. Ale co podkreślamy? Podkreślamy dwie rzeczy, które stały się może nie sloganami, takimi prawdami. Chcesz pokonać ciemność? Włącz światło. Jak Bóg sobie poradził z ciemnością na samym początku, w pierwszej Mojżeszowej czytamy w pierwszym rozdziale, gdy ziemia była pełna pustkowia, była chaosem, ciemnością. Co zrobił Bóg? Zaczął walczyć z ciemnością. Powiedział, niech się stanie światłość. To jest tak proste, że aż genialne. I Biblia, chociażby w Ewangeliana jest napisane, poznacie prawdę. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I jestem przekonany, że to jest główny kierunek jakiejkolwiek służby. Czy to jest prorocza, czy to jest służba uzdrowienia, jakiekolwiek by nie była, to jest kwestia poznania prawdy, to jest kwestia wzrastania w obietnicach w Jezusie Chrystusie, to jest kwestia przemiany naszego myślenia. Dopiero na bazie tego jakakolwiek nasza posługa może być skuteczna. Ja już się naoglądałem, na początku nas to naprawdę nakręcało. Demony się manifestują i w końcu zrozumiałem, o co tam chodziło Panu Jezusowi. Nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe, demony, ale że imiona wasze są zapisane w księdze żywota baranka. No wiecie, jak się tak mówi, tu człowiek pada, demony się manifestują, krzyczą w imieniu Jezusa, muszą wychodzić. No te walki były, rekord mieliśmy 17 godzin, o jedną osobę się modliliśmy bez przystanku. Ale w końcu na czworakach wychodząc prawie z takim poczuciem sukcesu. Ale co zauważyliśmy? Zauważyliśmy, że czy to jest sfera walki z grzechem, czy to jest kwestia walki z chorobami, czy w końcu z tymi nieszczęsnymi demonami, jeżeli ludzie nie pójdą w kierunku całkowitego oddania życia Jezusowi. Jeżeli ludzie nie pójdą w kierunku wzrostu wiary i autorytetu, wzrostu w Jezusie Chrystusie, przemiany myślenia, są tacy, którzy ja później będę mówił w tych kolejnych usługach, gdzie jest przeakcentowany taki model suwerennego Boga. No jeżeli Bóg zechce, to mnie uzdrowi, jeżeli Bóg zechce, to mnie uwolni. To gdzieś tam ze średniowiecza i się ciągnie, pokutują pewne rzeczy i ludzie przychodzą, mają postawę ofiary, postawę niewolnika, ten syndrom tej szarańczy, syndrom pustyni, jakkolwiek by tego nie nazwać. Ja po prostu z przerażeniem stwierdziłem, ile takich ludzi jest w Kościele. My mamy system taki, że jeżeli raz w miesiącu są te spotkania z uwolnieniem, to te osoby wysyłają do mnie maila na adres tam pastor i tak dalej. Króciutki opis swojego problemu. Ja im wysyłam kilka wykładów do przesłuchania, ankietę do wypełnienia i tak dalej, żeby mieli chociaż takie minimum wiedzy, podstaw, gdy przyjeżdżają. Bardzo wielu ma taką postawę właśnie, jak się idzie do stomatologa, już sam fakt, że przyszedłem i usiadłem, to już jest szczyt odwagi, a resztę kto robi? Dentysta! I autentycznie tak ludzie wielu podchodzi. No przecież jest ten namaszczony sługa, który pomodli się i uzdrowi mnie z choroby, ten, który wygoni demona i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, że niektóre rzeczy, które czytamy w Biblii, to my pastorzy, my kaznodzieje, my chrześcijanie, powinniśmy tak uderzyć się w piersi, zastanowić się, czy my jesteśmy w równowadze, czy my naśladujemy Pana Jezusa. Dlaczego? Ja wam podam przykład chociażby tego przeakcentowania suwerenności Boga, że wszystko od Niego zależy, tak jak w zemście Fredry, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No wypadek samochodowy, no umarł ktoś, jakaś plaga, widocznie tak Bóg chciał. Widocznie tak Bóg chciał. Nie ma uzdrowienia? No widocznie Bóg nie chce uzdrowić. A Biblia mówi inaczej. Biblia pokazuje tą prawdę. I my z tym musieliśmy się boksować, z tego typu postawami. Ja od razu na początku mówię o tym, żeby powiedzieć, że pewną drogę przeszliśmy i ja widzę, no miałem podać ten przykład, to podam z tym, z Panem Jezusem, czy my do końca Go naśladujemy. I to przeakcentowanie suwerennego Boga. Przychodzi trędowaty, tych ludzi było pełno różnego rodzaju. Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Czy wierzysz, że mogę ci to uczynić? A dzisiaj ja mogę to sparafrazować i powiedzieć, czy wierzysz, że co chcesz, aby Pan Jezus ci uczynił? Czy wierzysz, że Pan Jezus może ci to uczynić? Niech ci się stanie według wiary twojej. To wielu ludzi po prostu zrobi takie oczy. O co ci chodzi? Przecież ja przyszedłem do ciebie, ty masz nałożyć ręce. Człowieku, czemu ty przerzucasz odpowiedzialność na mnie? Co ja widzę? No tak robił Pan Jezus. I widzę, że ta odpowiedzialność musi być po środku. Z jednej strony Jezus powiedział, co ja mogę ci uczynić? Czy wierzysz, że mogę ci to uczynić? On nie zrzucił wszystkiego na tego nieszczęśnika. My musimy ponosić odpowiedzialność jako pastorzy, kaznodzieje za to, że ludzie przychodzą z potrzebą i musimy być na tyle dyspozycyjni, chodzący z Bogiem, namaszczeni, żeby móc potencjalnie chociaż starać się rozwiązać problem tego człowieka. Ale to jest połowa. Musi być ta druga strona, która przez wiarę, ja to powiem tak kolokwialnie, wysysa Boże namaszczenie, tak jak ta chora na krwotok. I ona powiedziała, pójdę, jeśli się dotknę. I nagle okazało się, że Jezus wielokrotnie podkreślał rolę wiary człowieka, jego postawy. Czasami są sytuacje takie, jak wskrzeszeniem zmartwych młodzieńca z Nain, czy inne, że my nie znamy całej genezy, całej historii, kto tam się jeszcze modlił, jak się modliła matka tego młodzieńca, ale widzimy tylko jeden obraz. Idzie kondukt, wszyscy rozpaczają. Jezus sam, kierowany współczuciem, możemy powiedzieć w suwerenny sposób, podchodzi, wskrzesza zmartwych. Nie widzimy, żeby ktokolwiek go o to prosił. Ale inne sytuacje to widzimy w sposób jednoznaczny, że całe odkupienie oparte jest na jednej fundamentalnej zasadzie. Z łaski przez wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc musimy to rozumieć. Bo gdy patrzę na jedno z takich miejsc, które jest mottem takim drogowskazem dla tej naszej służby. To jest Izajasza 61 rozdział od pierwszego wersetu do trzeciego, czwartego. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, przeto Pan namaścił mnie. I pierwsze, co jest tam wymienione między innymi, aby wypuszczać kogo? Jeńców na wolność. I ja w którymś momencie olśnienie przeżyłem. Eureka! Jeńców, a nie niewolników. I wielokrotnie, gdy to mówiłem nieraz ludziom, to się obruszali. Jak? No przecież nie mówisz prawdy, nie masz racji. Przecież Bóg z Egiptu wyzwolił niewolników. Ale mam pytanie. Czy oni weszli do ziemi obiecanej? Nie weszli. Całe to pokolenie, które miało taką mentalność, zostało na pustyni i poległo. Niech to będzie już pierwszą taką wskazówką, gdy przejdę do drugiego tematu, gdy będę mówił na temat legalny, doświadczalny aspekt odkupienia, że gdy ja się nawróciłem, to bardzo mocno eksponowano i dzięki Bogu aspekt legalny, wszystkie te obietnice, które już w Chrystusie mamy. Chwała Bogu, to jest najważniejsze, to powinno być pierwsze. Ale jeden z tych wersetów znamy z pierwszego listu do Koryntian. Stare przeminęło! Oto wszystko nowym się stało! A ten człowiek patrzy na siebie i mówi tak. Myślenie mam stare. Chory jak byłem, ktoś tam, nie wiem, był kulawy czy jakiś, czy miał problem z sercem czy z wątrobą. No oddałem szczerze, no bo narodziłem się, ale nadal jestem chory. Jakieś traumy, ktoś, kobieta była zgwałcona, nadal ma te problemy, które miałem. Ktoś wyszedł z okultyzmu, jakieś opresje ma i tak nie wie, co z tym fantem zrobić. I powiem wam, że gdy jest podkreślany ten aspekt legalny, tylko tych obietnic, które Chrystus wywalczył, nie mówi się o praktyce, nie mówi się o tym, o czym ja będę za około godziny mówił, że trzeba postawić nogę w miejscu, które Bóg nam przeznaczył i dopiero to kolejne pokolenie, które poszło po rozum do głowy i przekroczyło Jordan i pomimo legalnej obietnicy, to jest ziemia wasza. A jakby tak stali przed tym Jordanem, to co by z nimi było? Podzieliliby los tego pierwszego pokolenia. I zobaczycie, ja ten wątek będę rozwijał. Ja kiedyś czytałem, wiele razy czytałem, ale kiedyś, gdy czytałem, to oczy mi się otwarły. Pierwszy rozdział Księgi Sędziów. I byłem w szoku. Byłem w szoku, co to znaczy legalny i doświadczalny aspekt odkupienia, gdy Bóg powiedział, to jest wasza ziemia i w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego jest opisane dokładny obszar, na którym będzie dziedzictwo i Bóg im powiedział, to jest wasza ziemia. A gdy czytamy pierwszy rozdział Sędziów, to nagle okazuje się w praktyce, że niektóre pokolenia weszły, wypędziły wroga, odziedziczyły ziemię. Druga grupa weszli, częściowo wygonili wrogów, a gdy się wzmocnili, narzucili im pańszczyznę. Trzecia grupa jakoś tam wlazła do swojego dziedzictwa, a wróg został silny, trochę im tam ustąpili miejsca i mieli z nimi cały czas kłopot. Nie pozbyli się ich. Gdy ja na to spojrzałem, to mówię, wypisz, wymaluj kościół. Miał problemy z alkoholem, znowu mu się to odzywa jak czkawka, z pornografią, miał problemy ta kobieta, którą wspomniałem z tą traumą, bo była zgwałcona lub coś tam widziała. Dzieciak, który jest z domu dziecka, nawrócił się, matka, ojciec zapomnieli, odrzucili i z syndromem odrzucenia, gdzie w kościele się czuję, jestem na marginesie, jestem chrześcijaninem drugiej kategorii, nikt mnie nie kocha, pastor to na mnie krzywo patrzy, mi to tak jakoś podał rękę, ale tak serdecznie to mnie nie uściskał. A skąd to się bierze? Czemu wszystko nowym się nie stało? Z automatu, bo przecież legalna obietnica to głosiła. Czy trzeba jednak wejść z łaski przez wiarę, gdzie łaska obrazuje ten legalny aspekt, że za darmo, że nie musimy zasłużyć, że to jest coś, co było ponad nasze siły, ale Bóg nam darował. Ale druga strona to jest przez wiarę. A przez wiarę to jest tak, że ja sobie siedzę i nic nie robię? Absolutnie nie. Wiara jest aktywna, wiara jest na teraz, wiara musi coś odebrać. I to jest ten aspekt jaki? Doświadczalny. Trzeba najpierw przyjąć łaskę, Bożą miłość, Boże obietnice, to wszystko, co Chrystus wywalczył, a później staje przed chorobą, staje przed grzechem, staje przed siłami ciemności i albo zdezerteruje, albo zastosuje taktykę strusia. Nie, nie, problemu nie ma, zaprzeczę, albo będę ignorantem. A kto będzie studiował temat walki duchowej? A po co mi to? Jestem wolny. Chrystus zwyciężył szatana. Pierwszy problem, który nieraz rzucam ludziom wierzącym, żeby nie to, żeby ich sprowokować, spoliczkować, nie. Tylko żeby spowodować ich myślenie. Zadaję proste pytanie. Jak mamy kilku wrogów, śmierć, świat ze swoimi celami, wartościami, dalej ciało, mówię o ciele jako sarks, o tej grzesznej naturze i o szatanie i zadaję proste pytanie. Jak ty sobie radzisz z tymi wrogami? Jak z nimi walczysz? Jak potrafisz rozróżnić na przykład, kiedy problemy, źródło problemów jest spowodowane starą cielesną naturą, którą trzeba, co zrobić? Ukrzyżować, umartwić, powiedzieć jej nie, post zastosować, omijać niektóre miejsca, które są zagrożeniem. Ktoś wychodzi z pijaństwa, z alkoholizmu, a gdzieś tam koło baru przechodzi, gdzie kumple starzy siedzą, to co? Ma to omijać. Wie, jak walczyć i o tym my w kościołach mówimy. Ale są jeszcze ataki ze strony sił ciemności. No w końcu Pan Jezus był na pustyni kuszony, tak na marginesie. Nieraz to opowiadam, bo ja już nie wiedziałem, jak odpowiedzieć tej osobie. Trochę z takim sarkazmem odpowiedziałem. Jedna osoba była, dzwoni do mnie i mówi: pastorze Januszu, zostałam zaatakowana. Demony mnie kuszą i mnie atakują. Ja mówię: tak? Mówię: Jezusa atakowały na pustyni, apostołów, no to jeszcze rozumiem, ale ciebie się ośmieliły zaatakować? Jest taki stopień niewiedzy, ignorancji, że to jest porażające. Ja zadaję to pytanie, no jest ten wróg, stara cielesna natura, są siły ciemności. Czy potrafisz rozróżnić, kiedy atakuje cię który z tych wrogów? Po czym to poznajesz? Wielu ludzi zaczyna myśleć, nie potrafią odpowiedzieć na to. A przecież jeżeli chodzi o ataki sił ciemności, nawet no, te ataki z zewnątrz, tak jak Jezus był kuszony, to musimy założyć całą zbroję Bożą, wziąć miecz, wziąć tarczę, stosować zupełnie inny rodzaj postawy. Poddajcie się Bogu, sprzeciwcie diabłu, a ucieknie. Założyć tą zbroję Bożą. Stosować metodę modlitwy boju duchowego. A ja widzę te osoby, które modlą się: Jezu, uratuj mnie. Panie, jestem atakowany. Są sytuacje tak straszne. Duchy, które przychodzą w nocy i na przykład nawet postać widać i gwałcą kobietę w nocy. Historie, które ludzie mi opisują, bo ci, co przyjeżdżają od tych 50 do 100 osób miesięcznie, krótko opisują problem. I czasami piszą, nawet mój pastor nigdy tego nie słyszał. Nieraz mój współmałżonek nawet tego nie wie. Szczególnie, wiecie, gdy są te takie rzeczy wstydliwe, perwersje seksualne. Ja nieraz mówiłem pastorom, bo my robimy coś takiego, że jak przyjeżdżają ankiety wypełniają, ale między innymi w pewnym momencie prosimy, wypełnijcie takie karteczki. Jedna część karteczki to jest tylko problemy takie od myślnika, bo my później robimy taką mapę zbiorczą i się o to modlimy. Czy ktoś może to przeszczelić, czy wszystkiego idealnie nie napisze, co mu dolega? A może tak. Wiecie, jak do lekarza idziemy, to sami mówimy, co nam dolega. Lekarz na oko może nawet coś tam powiedzieć, ale dopiero szczegółowe badania wykazują i to nie zawsze od razu, co naprawdę jest. Ale to, że ludzie idziemy w kierunku tego, żeby potrafili sami się diagnozować, jaki jest problem, to po pierwsze, po drugie, żeby byli aktywni w tym, że oni walczą, że oni odbiorą odpowiedzialność za swoje życie, że oni potrafią się bronić, że dochodzą do miejsca, że sami zaczynają też bronić innych ludzi, a nie tylko siebie lub być takimi ignorantami. Na czym by mi bardzo zależało? Tam, gdzie jestem, to staram się zachęcić do jednej prostej rzeczy. Żeby dojść do takiego miejsca, żebyśmy my jako Kościół mieli przynajmniej elementarny poziom wiedzy i umiejętności w takich podstawowych rzeczach. Jakich? Jak składać świadectwo i ewangelizować? Czy tego nie powinien każdy chrześcijanin potrafić? A jak myślicie, czy każdy chrześcijanin umie złożyć świadectwo i ewangelizować? Nie. Nie. Podstawowy, elementarny poziom, jak odebrać uzdrowienie z chorób fizycznych, ewentualnie jak pomodlić się o kogoś, kto jest chory. Elementarny poziom, jak rozpoznać te kłopoty cielesne, demoniczne, jak prowadzić walkę duchową, żeby dać diabłu odpór i żeby ewentualnie, gdy się pojawi jakaś sytuacja, której źródło będzie demoniczne u jakiegoś człowieka, żeby to rozpoznać, żeby zachować siebie, a zarazem, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to żeby wyzwolić tego człowieka. Poziom niewiedzy, poziom braku umiejętności jest porażający i ja palucha najpierw skieruję na siebie. Lata już byłem pastorem, czytałem, że jest szatan, że demony, ale jakoś lata mijały i my nigdy nie widzieliśmy żadnych manifestacji i gdzieś demonów, ludzi. No wiecie, bo to pewnie wszystkie wyemigrowały do Afryki, tam tyle tych czarów i tak dalej. Tak jak u nas w Europie by nie było okultyzmu. W każdej gazecie są wróżby i inne rzeczy, ludzie chodzą, wywołują duchy i pełno innych rzeczy jest, za którymi stoją siły ciemności. I moja wiedza i umiejętności były znikome. Z czego to się brało? Przede wszystkim brak nauczania na ten temat. No nie pamiętam konferencji, na której ja bym był, o uwalnianiu, o wyganianiu demonów. Przez lata w naszym kościele no też nie było na ten temat nic mówione. Gdzieś tam jakieś materiały, świnie w salonie, wielkie ubóstwo. I brak nauczania i drugie brak doświadczenia. Podam wam trochę taki humorystyczny przykład, jak to wygląda. Pojawiły się już jakieś wykłady, materiały konferencyjne z tego, co my robimy w Krotoszynie. I grupa osób, tak pojedynczo nieraz, wyjeżdżała za chlebem, za pracą, między innymi do Wielkiej Brytanii. I jedna siostra z naszego zboru też wyjechała, miała z nami kontakt i między innymi zebrała się taka mała grupka i zaczęli słuchać tych wykładów na wideo. I tam między innymi były takie sceny, gdzie ktoś taką proklamację wypowiada, gromi demony i tak dalej. I nagle jedna z tych osób, która oglądała to wideo, nagle krzyk. Tak, i wiecie, jakby jelita wylatywały komuś przez gardło. Wszyscy prawie by omdleli. To głównie kobiety, chyba same kobiety były. Z 4-5 osób chyba to była taka mała grupka. I oczywiście przerażenie, jakieś te demony zaczęły okrzyki wydawać, gdzie no po prostu ewidentnie było wiadomo, że to są demony, że tam zniszczą, zabiją ją i tak dalej. I co one zrobiły? Telefon ta jedna siostra, ta, która była z naszego zboru, i dzwoni do mnie: Janusz! Janusz, ona tu leży, demony krzyczą. Co my mamy zrobić? Co mamy zrobić? Ja trochę wytłumaczyłem, ale na zasadzie zwiążcie te demony, czyli zakażcie im manifestować się. Wysłuchajcie paru wykładów, przygotujcie tą osobę i później poprowadźcie to w taki sposób. I było to z jednej strony takie dramatyczne, trochę humorystyczne, ale z drugiej strony takie budujące, bo minęło parę dni, odrobili zadanie domowe i później ta siostra dzwoni do mnie. Mieliśmy to spotkanie, zrobiliśmy tak, jak mówiłeś. Darły się, ale rozkazałyśmy, żeby wyszły. Podały imię, jak jest, i wyszły. Tak z 2 godziny może to trwało, ale zwyciężyliśmy. I taka ona była zbudowana, taka była uradowana, ale pokazało mi to ten początek. Niewiedza, czasami ignorancja. Ja pracuję z żoną w szkole i my na poziomie w podstawówce. Sami jako nauczyciele ćwiczymy na fantomach, jak udzielać pierwszej pomocy, jak prowadzić zabieg resuscytacji. I wiecie co? My to z dziećmi robimy. Dzieci to ćwiczą, muszą wiedzieć podstawy, jak ocenić, czy delikwent jest przytomny, jak wykonać telefon, jak wezwać pomoc i jak rozpocząć pierwszą pomoc, te zabiegi sztucznego oddychania, masażu serca. Kto? Dzieci z podstawówki. Ja jestem pewien, że tak tutaj siedzicie, to gdyby coś się zadziało, ilu z nas by umiało poprowadzić taki zabieg ratowania życia? Nie mówiąc już o tych szczęsnych, nieszczęsnych demonach. Pierwszy, tak, no właśnie, ten czas. Gdzie tu jest zegar? Tam jest zegar. Mam jeszcze trochę czasu, bo ja jestem we wstępie. opowiem wam taki przykład początków naszej służby. Byłem w takim długim poście. Miałem kłopoty z kręgosłupem i woziłem przy sobie strój kąpielowy i tak sobie obiecywałem, że pojadę na basen. Muszę popływać, bo to jest dobre na kręgosłup, ale woziłem ten strój, woziłem, była już końcówka tego postu i byłem na jakiejś wizycie duszpasterskiej, skończyłem i powiedziałem, pojadę tam, nie wiem, do 22 chyba mamy basen, z tego co pamiętam, w Krotoszynie i ja gdzieś tam 20:30 pojechałem i na tym basenie no, zrobiłem błąd, bo byłem w długim poście, a ja poszedłem do sauny raz na 15 minut i tam było przeszło 100 stopni. Drugi raz poszedłem, w końcu jak poszedłem pod prysznic, to tak zaczęło mi się niezaciekawie robić. Wyszedłem i tam omdlałem. Wiem, że mnie tam cucili, pogotowie wezwali. No, niski poziom cukru, odwodnienie i tak dalej. Nie powinienem tego robić. Jakoś mnie tam ocucili, po szwagra musiałem dzwonić, bo nie pozwolili mi jechać samemu samochodem, bo nie za ciekawie wyglądałem. I dostałem telefon. W tym wspaniałym stanie, gdy byłem jak Samson, dostałem telefon od mojego kolegi, którego miesiącami ewangelizowałem i zapraszałem na nabożeństwo, żeby przyjechał. On był katolikiem, organistą w kościele, był też nauczycielem muzyki w tej szkole, w której ja uczyłem i on zawsze mówił, może za tydzień przyjadę i tak uciekał przede mną i nagle on dzwoni i mówi, Janusz, ratuj. Mój syn chciał popełnić samobójstwo, widział taką ciemną postać w łazience, napisał list pożegnalny, gdzie powiedział wyraźnie, wyartykułował, że ma zamiar popełnić samobójstwo. No i jakoś zdążyli w to wszystko wkroczyć, zauważyć, zanim on to zrobił. A u niego ta ciemna postać się pokazała, jakieś tam manifestacje i oni byli przerażeni. I wtedy już nie patrzyli, kościół, nie kościół. Ja o różnych rzeczach tak ogólnie, Pan Jezus taki sam, opowiadałem mu nieraz. No w tej sferze z demonami nie miałem doświadczenia i wiedzy, ale on nie wiedział, do kogo się skierować po pomoc, to zadzwonił. Bo to ja mówiłem, brak nauczania, brak doświadczenia. Jakie ja miałem wyobrażenie? Gerazeńczyk. O, to jest człowiek związany przez demony. Jak rozrywa łańcuchy, golusieńki lata, bez zmysłów, ukrywa się w grobowcach i ma nadprzyrodzoną siłę. No, taki to pewnie, a ja takich nie widziałem dookoła siebie, no to pewnie nikt nie ma demona. Jakoś nie wpadłem na to. Wiecie, kiedyś jak my oglądamy czarownicę, wróżkę z taką jednym zębem i siedzi w jakimś dziwnym domku, najlepiej w lesie i ziółka parzy i mamrocze. O, taka może też być kandydatką. Duchy wieszcze, czarów, satanizmu. Ludzie chodzą pod krawatami. Bardzo dobrze się prezentują. Ludzie, którzy mają demony. Po prostu totalny brak wyobraźni i takiego doświadczenia, ale przypomnijcie, żebym wrócił do tej historii z tym moim kolegą, bo to była pierwsza, ja tylko tu robię dygresję długawą. I to moje wyobrażenie było właśnie takie wykoślawione, no bo tak sobie myślałem. I nagle ja w końcu mówię temu koledze, dobra, przyjedziemy. I ten mój szwagier mnie zawozi, ja tak na tym fotelu leżałem. Duchowo ja byłem w poście, ja się dużo modliłem, ja się czułem dobrze. Ale fizycznie to ja ledwie rękę miałem. Zastrzyk jakiś mi dali, coś tam, żeby mnie trochę podrasować, ale ja ledwie mówiłem. I to wiecie, koniec dnia, to też byłem padnięty, to już było około 22 i zajeżdżamy. Co to może być? No ale tyle czasu się o niego modliłem, to mówię, teraz nie zostawię go na lodzie, gdy jest w potrzebie. Zajeżdżamy i wiecie co? Drzwi otwierają, a ten chłopak, ja go znałem. On chodził do naszej szkoły. Też był kolegą mojego syna w jednym roczniku. My się znaliśmy, a nie, że wiecie, ktoś obcy, jakaś ściema. Mała mieścinka, 3000 osób, jedna szkoła podstawowa i wchodzimy i pierwsza rozmowa i ten chłopak przez jego usta nagle, kto z was był na przedstawieniu Bramy Nieba, Płynie Piekła? Trochę tu było. To tam ten, który gra rolę szatana, to przez taki syntetyzator. Ja raz próbowałem to zrobić, bo jest tak, wiecie, taki głos, to można zedrzeć gardło. I nagle ten chłopak, którego ja znam, my znamy, stanął taki osłupiały, zdrętwiały i ja już dokładnie nie pamiętam tych słów, ale to były takie w C-dur. On jest nasz, my go zabijemy. I jakieś tego typu, a my stanęliśmy i tak, to są demony, to pewnie są demony. I zaczęliśmy modlitwy. Ja do dzisiaj to pamiętam. Modliliśmy się gdzieś tam do 4-5 nad ranem. Mi przybywało sił. Co normalnie, jak pewne rzeczy robimy, to no ubywa tych sił, bo człowiek się tak stara i głosić i modlić, że tej swojej ludzkiej energii dodaje do tego namaszczenia Ducha Świętego, a ja nie miałem nic sił fizycznych. Ale Duch Święty tak mną prowadził, że gdy wypowiadałem słowa, to ja wiedziałem, co to o Jezusie jest napisane, to jest różnie tłumaczone, że mówił jako moc mający, a inne tłumaczenie jest lepsze, jako posiadający władzę. Mówił jak ktoś, kto ma autorytet. A zresztą tam te wyrazy greckie, exousia, często są inaczej tłumaczone. Tam, gdzie ma być autorytet i władza, to jest jako moc, dunamis. Jest w naszym Nowym Testamencie są odwrotnie nieraz tłumaczone, mówił jako mający autorytet. I wiecie co? Nie trzeba krzyczeć wtedy. Jeżeli mówimy coś z wiarą, jeżeli mówimy w autorytecie, świat duchowy to rozpoznaje i ugina kolana i respektuje imię Jezusa i polecenia, które są wydawane w autorytecie. Ja nie sądzę, żeby Jezus stał i wrzeszczał: drzewo figowe, usknij od korzenia, mówię ci! I tak z 10 minut. On po prostu powiedział w autorytecie i poszli, i gdyby nie fakt, że wracając oni zobaczyli to drzewo usłe od korzenia, to pewnie by nawet nie zwrócili uwagi na to, no po prostu powiedział. A my nieraz mówimy, 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 a te efekty są... No i summa summarum, ten chłopak był uwolniony, skończył studia, w Warszawie pracuje obecnie i tak dalej, i tak dalej. Geneza? Jego matka zajmowała się na studiach wywoływaniem duchów. Tak, wiecie, z nudów, jak to studenci. Pamiętam pierwszą osobę, którą jeszcze jak byliśmy młodzieżowym takim zborem, to była totalna porażka. My mieliśmy tam po 18-20 lat, mała grupka, gdzie się zaczęliśmy nawracać. Powstała taka placówka Kościoła Zielonoświątkowego i pomagaliśmy narkomanom, alkoholikom. No i tak samo wzięli, no to tu się coś stało takiemu ministrantowi. Pomóżcie mu, bo zaczął chodzić z nożem, coś mu się stało. A co mu się stało? Fajny chłopak. Poszli na cmentarz i z kilkoma kolegami zaczęli duchy wywoływać. I nagle coś się zamanifestowało. Tamci prawie w portki narobili i pouciekali, a jego sparaliżowało i coś w niego wlazło. I nie mógł uciec. I od tego momentu jakiś pająk zaczął mu się pokazywać, jakieś ciemności, nóż brał, chciał kogoś zabić. Fajny chłopak, ministrant. Totalnie się zmienił. No i jego przyprowadzili do nas. A my kogo się spodziewaliśmy? Gerazeńczyka! I mówią, no tam wywoływanie duchów to demony. Po prostu to była porażka. Totalna porażka. My się zupełnie czego innego spodziewaliśmy, te wyobrażenia. Przyszedł ten chłopak, jednemu coś tam powiedział takiego, co było trochę w jego życiu, to od razu wymiękł, usiadł. Drugiemu gdzieś tam było, bo ci może coś zrobić. To ten, nie, ja jestem dzieckiem Bożym, nic mi nie zrobisz, nic mi nie zrobisz. Już następny usiadł. I tak zostało może dwóch, a później nagle chcę wyjść stąd. Ja tu nie chcę być. Jakieś takie, my mieliśmy, dzisiaj to mogę powiedzieć, że jakieś rozróżnienie mam, kiedy mówi człowiek, a kiedy to te duchy mówią, chcę stąd wyjść, uciec, bo tam, gdzie jest Boża chwała, tam, gdzie jest autorytet i demony nie mogą znieść tego, to albo jest omdlenie, albo ten człowiek zasypia, albo co? Te demony robią wszystko, żeby tego człowieka wziąć, uciekaj stąd. Po prostu stąd uciekaj. I my w ogóle tego nie rozpoznaliśmy. No, mówił, że chce iść. No to tam są drzwi. A jeszcze mówi, że coś weźmie z naszych instrumentów, bo sobie pogra. No to weź, no przecież pożyczymy, jesteśmy chrześcijanami. Wyszedł i to porąbał na najbliższym koszu na śmieci. No tak się nasz egzorcyzm pierwszy zakończył. I później wiele lat nic nie robiliśmy, aż do tego czasu, o którym wspominałem w tym poście. Kochani, 1/4 służby Pana Jezusa, tak się szacuje, to było między innymi wyganianie demonów. To jest realny wróg. Na ile jesteś świadomy tego wroga? Na ile, mówiąc o głoszeniu pełnej Ewangelii, Jezus powiedział: ta Ewangelia będzie głoszona po krańce ziemi. Na ile to, co ty głosisz, ja, możemy powiedzieć, że to jest pełna Ewangelia, która się manifestuje, powinna się manifestować wewnątrz nas, tak jak w Rzymian jest napisane, sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, a na zewnątrz to jest Ewangelia o przebaczeniu grzechów i usprawiedliwieniu. modlitwy o uzdrowienie i wyganianie demonów. Czasami Kościół katolicki może zawstydzić nie jeden zbór protestancki ewangelikalny. Różnie to jest w imieniu Marii i tak dalej, ale chociaż się tym zajmują. A wiele tych zborów kościołów, które mówią, my głosimy pełną Ewangelię, nic nie robią, jest bardzo mały poziom wiedzy lub jest ignorancja w tym zakresie. Pierwszą rzecz, już zacząłem o tym mówić, ta Ewangelia powinna, to co robimy w Kościele powinno być zrównoważone. Ja mówiłem o tym na początku, uciekamy od tego, żeby się koncentrować na szatanie i demonach. Ja zauważam takie, no to jest taka smutna rzeczywistość, że bardzo łatwo jest popaść w skrajności. Jedni łaska, 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 wszystko z łaski, drudzy uczynki, uczynki, uczynki. I tego by można mnożyć, różnych skrajności. I albo demonów nie ma w ogóle, stare przeminęło, to wszystko nowym się stało, nie muszę nic wiedzieć, chodzi dookoła jak lew ryczący, ale przecież nie ośmieli się tknąć mnie, zaatakować mnie, gdzie tam? No tak jak mówiłem, Jezusa się ośmielił, mnie nie. Albo jak niektórzy coś się dowiadują o demonach, to za każdym krzakiem demon. Demon. Pastorze, Janusz, miałem taki sen, a tu do mnie mówił, a tu mnie straszył. I nagle ja słucham tej osoby, 90% o czym ona mówi? O szatanie, o demonach. On urasta do rangi, gdzie ma atrybuty Boga. Wszystko wie, jest taki potężny i mi się odgrażały, że mnie zniszczą. A ja wtedy mówię, jak one to mówią, to a co mówił Jezus? Co Jezus ci mówi? Jezus? Jezus? Nagle nic nie mówi Jezus. Można wpaść w takie coś i niektórzy wpadają. Jak nam potrzeba równowagi, że mamy kilku wrogów, świat, śmierć, tą starą cielesną naturę, szatana i musimy w pewnej równowadze prowadzić to życie, gdzie przede wszystkim akcentujemy to zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie, ten aspekt legalnych obietnic, przemianę myślenia i dopiero na bazie tego, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, pomyśl o tym, żeby rzeczywiście to, te walki, które toczysz z grzechem, z chorobami, z demonami, żeby odnieść sukces i żeby utrzymać to. Ja znam takie osoby, które jedynie, gdy są non-stop wspierane, podnoszone, zachęcane, to jako tako funkcjonują. A dojść do poziomu uczniostwa, gdzie ktoś zaczyna być dojrzały, sam daje sobie radę i pomyśli o tym, żeby wykopać ten zakopany swój talent, bo on żadnych owoców nie przynosi i zacząć przynosić owoc i pomagać innym, o, to dla niektórych to jest nie taka łatwa sprawa, bo to się wydaje takie za trudne. Jeszcze chwilkę. Mówiłem o tym zrównoważonym. Chcę powiedzieć, że to też powinno mieć taki zintegrowany charakter, to czym my się zajmujemy. Prosimy ludzi, żeby wypełnili ankietę. My posługujemy się taką ankietą Odnowy Fundamentów. Jest taka książka Zintegrowane podejście do służby uzdrawiania, Kylstrów. Polecam. My akurat korzystamy z tego. I ona się czterema takimi dziełami zajmuje. To są przekleństwa pokoleniowe, nieboże przekonania, zranienia i uciski demoniczne. Gdzie się mówi, owszem, zostajesz dzieckiem Bożym, ale teraz co? Postaw nogę na tym miejscu. Ja nawiązuję do tego pierwszego rozdziału Księgi Jozuego, gdzie obietnica była dana, ale co powiedział Bóg Jozuemu? Tam, gdzie postawisz nogę swoją, tam będzie twoja ziemia. I pamiętajcie, co mówiłem na samym początku. o tych trzech grupach Izraelitów. Wszyscy weszli, wszystko posiedli? Nie. Czasami wróg był obok. Ktoś może ze mną polemizować i jak najbardziej tak jest i się nie zgadzają. Podaję przykład. Ktoś wychodzi z alkoholizmu, ale są sytuacje takie w grupach AA, gdzie ktoś nadal mówi, ja Kazik alkoholik. Jest pełne utożsamienie z tym i dla mnie tak jest ta sytuacja, że ktoś wszedł do ziemi obiecanej, ale wroga jakiegoś nie wypędził i on czyha obok i czasami, jeżeli ktoś naprawdę pracuje nad sobą, umartwia to, co cielesne, to jest na takim poziomie, gdzie może tego wroga trzymać pod kontrolą i na przykład 4 lata nie pije. Ja, Kazik, alkoholik, 4 lata nie piję, ale niech by korek powąchał, niech by kieliszek jeden sięgnął. Wiem, o czym mówię, bo mój ojciec był alkoholikiem. Ja paradoksalnie byłem przez ileś lat pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Razem z żoną punkt konsultacyjny prowadziliśmy, hostel mieliśmy w naszym zborze. To coś o tym wiem, ale akurat inaczej na to patrzę, że to nie jest tylko kwestia choroby alkoholowej, tylko to jest związanie. Ten człowiek potrzebuje uwolnienia. I wielokrotnie albo ignorancja i arogancja, mi już nic nie grozi, bo ja byłem w Teen Challenge i rok nie piję, rok nie ćpam. I nawet znam sytuacje takie, że z żoną sobie toast wypijemy. Alkoholik, który był, nie wiem, 10 lat w alkoholizmie, po ośrodku rok nie pije i teraz z żoną sobie będą drinkowali, nie pójdę do kumpli. I co? No i znowu zaczął pić. Pełen utrata kontroli. Ludzie potrzebują, i ja o tym będę mówił, no zwyczajnie potrzebują uwolnienia. Trzeba to właściwie diagnozować. Czy ja jestem, żeby to zakończyć, tą dygresję, nie wiem, przeciwnikiem ruchu AA? Nie, broń Boże. Dziękuję Bogu za lekarzy, psychologów, psychiatrów, grupy AA. Kto, wszystkie ręce na pokład, kto może pomóc ludziom? Chwała Bogu. Ja tylko mówię o swoim jakimś tu punkcie widzenia. A więc są te 4 dziedziny i powiem szczerze, że na to zwracamy bardzo mocno uwagę, żeby zrobić porządek w tych 4 sferach. Jeszcze raz wymienię. Przekleństwa pokoleniowe, nieboże przekonania. Co to są nieboże przekonania? Wszelkie poglądy, przekonania, które są niezgodne z wolą Bożą. Przykładowo Biblia mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, ale nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli prawda Biblii jest taka, że Bóg kocha człowieka. A ten człowiek jest rok w kościele i mówi, nikt mnie nie kocha. Ja jestem taki na marginesie, odrzucony. Tak jakby miał tu piętno Kaina. Był tułaczem. Tłukł się, wszyscy na niego czyhali, żeby go zabić. I są tacy ludzie w kościele. I co oni mówią? To, co czuję i to, co mam w głowie. A jeżeli to są jeszcze opresje demoniczne, to oni są dręczeni w umyśle. Nikt cię nie kocha, nikt mnie nie kocha, jestem najgorszy, nikt na mnie nie chce zwrócić uwagi, jestem na marginesie, niechciany, niekochany. No ale Biblia mówi, ale ja inaczej czuję. I dopóki ludzie się pewnych rzeczy nie wyrzekną w swoich niebożych przekonaniach, które trzeba powiedzieć wprost, są kłamstwami. Taki człowiek mówi prosto w nos Panu Bogu, kłamiesz! Bóg mówi, kocham cię. Mówi, nikt mnie nie kocha. To tak naprawdę co on Panu Bogu mówi? Jesteś kłamcą. I nawet jeżeli to są uciski demoniczne, takich ludzi nie idzie uwolnić trwale. Dopóki oni nie zmieniają poglądów, tak samo jeżeli chodzi o zranienia, ktoś był, nie wiem, okradziony, zgwałcony w tym domu dziecka, o którym wspomniałem, i ma ogromne zranienia, traumy. Dopóki nie wybaczy, dopóki nie przyjdzie do Jezusa, żeby uleczył jego zranione serce, nie zacznie błogosławić, to nawet jeżeli są uciski demoniczne, to trzeba dojść do tego miejsca, gdzie diabeł przestaje mieć legalne prawo do ciemiężenia człowieka. I wtedy my, chrześcijanie, mamy legalne prawo, żeby wyegzekwować od niego wolność. Nie, że ona z automatu spadnie na nas, tylko dopiero uzyskujemy legalne prawo, żeby powiedzieć: dosyć, diable! To jest moja ziemia, to jest moje życie. Jezus za mnie umarł. Precz w imieniu Jezusa. Czy to jest zrozumiałe? Zapewniam wam, że nie. Ludzie przyjeżdżają, płaczą, tak się trzymają, ale ty nie wiesz, co to znaczy gwałt. Ty nie wiesz, jak mnie wykorzystał mój ojciec, który mnie molestował przez 5 lat. Jak ja mam mu wybaczyć? Ale ty jesteś w kościele, jesteś w zborze. Jestem, ale nie mogę, nie potrafię. Pełno jest takich sytuacji. I wiecie co? Demony nawet się manifestują. Gadają przez te osoby. My wyrzucamy. I nieraz tydzień minie, dwa, są jakieś kontrataki, wszystko wraca. Utożsamiają się z tym, wierzą w kłamstwo, nie potrafią sobie z tymi rzeczami poradzić. I to jest... Moja mama kiedyś tak chyba powiedziała. No, ja bym powiedział, syzyfowa praca, a moja mama mówiła, robota głupiego. My możemy do łokci urobić sobie ręce, jeżeli pewne osoby w kościele nie zaczną robić według zasad bożych, tam gdzie jest pokuta, to pokuta, tam gdzie przebaczenie, przebaczenie, tam gdzie zmiana myślenia, to zmiana myślenia, tam gdzie staniecie w prawdzie, to staniecie w prawdzie, to możemy boksować się z tematem uświęconego życia, uzdrowienia z chorób, uwolnienia od demonów i ciągle kręcimy się w kółko. I czasami ja jako duszpasterz to po prostu ręce miałem do łokci, bo z pewnymi osobami tyle energii potrafią drenować, a zmiany są mizerne. I ja nieraz się zastanawiałem, a inni potrzebują pomocy, a ja nie miałem czasu do nich iść. Także bardzo ważne jest, żeby w tych rzeczach zrobić porządek. I my mamy taką ankietę. I pierwsza modlitwa, która jest na tych spotkaniach, modlitwy, ta sobota z uwolnieniem czy na konferencjach, to jest taka modlitwa ogólna. My ją nazywamy modlitwa przed egzorcyzmem, która trwa tam z godziny 20 do półtorej godziny, gdzie wszystkie te rzeczy porządkujemy. Dopiero na bazie tego bierzemy się do uwalniania ludzi. Czy kiedyś robiliśmy inaczej? Czy czasami no, trzeba zrobić, bo jest po prostu moment taki, że jest manifestacja i trzeba się kimś zająć. Robiliśmy, ale skuteczność jest nieporównywalnie inna. Bo jeżeli ludzie mają nieuporządkowane te kwestie, to nasza posługa jest ograniczona lub to, co uzyskamy, to oni stracą. Pamiętam, podam wam na koniec 3 takie przykłady związane z tym, jak ważne jest z łaski przez wiarę, że nawet jeżeli my, niech to będzie apostoł, prorok, nauczyciel, pięcioraka służba, ludzie, którzy są w posłudze, mają przygotowywać Kościół do dzieła odbierania posługiwania. I mamy pomagać ludziom, aż oni zaczną sami posługiwać. Muszą wzrosnąć w Bożych obietnicach i wierze. Jeżeli nie wzrosną, to, co dał im Bóg, i tak stracą. Lub będą ciągle wisieli na tych, którzy ich ciągną. Adam i Ewa stracili Eden. Żydzi stracili ziemię obiecaną, stracili Arkę Przymierza, stracili świątynię. Wszystko potracili. Jeszcze poszli do niewoli. I nieraz my się zastanawiamy, czy my możemy coś nie odebrać lub stracić. No skoro oni tyle potracili, to jak można myśleć, że może być inaczej? I podam wam na koniec te 3 przykłady. To nam dało bardzo mocno do myślenia. Jeden ten przykład, który mi się przypomina, to ja miałem tak szczękę opuszczoną, jak na tym zdjęciu, które tutaj było przed tym seminarium. Modliłem się ja z takim bratem Michałem, ze starszym zboru, o takiego człowieka. To, co on nawywijał w życiu, to można by w książce opisać. Chyba z 3 wypadków samochodowych i jeszcze jeden miał kataklizm w wojsku. Wszystko pod wpływem alkoholu. Połamany z życiem, że uszedł, to był cud. Płytka tytanowa w czaszce. No po prostu tragedia. I między innymi miał krótszą nogę o 4 centymetry. 4 centymetry to jest naprawdę dużo. To wiecie, no gdzieś tyle. To jak ktoś utyka i nie ma wkładki, no to idzie całkowicie kulawy. I no z tym alkoholem trafił do zboru, przestał pić i tak dalej. I my się modlimy o jego, ale on był taki świeżynka, bym powiedział. Nie wiem, nie pamiętam, ile on był w zborze, ale z tą wiarą i tak dalej, to był bardzo na bakier. I my zostawiliśmy go po nabożeństwie, posadziliśmy go na krześle tak mocno plecami do oparcia, nóżki w górę. Wiecie, jak zrobił nogi, to jedna była o tyle dłuższa od drugiej, no 4 centymetry to jest dużo. I nie jeden taki mieliśmy przykład, tylko różnice były mniejsze. Ktoś tam o centymetr, trochę więcej. I Bóg wydłużał nogi. I my modliliśmy się o niego i Bóg mu wydłużył nogę. Po prostu my taki, aleluja! Tak się cieszyliśmy. A on maszerował, normalnie maszerował, klatka do przodu. Tak się cieszył. To było w niedzielę po nabożeństwie. Jeden dzień. Ja w poniedziałki prowadzę grupę wsparcia. I tam, gdzie mamy kawiarenkę, wtedy mieliśmy kaplicę, okna tam są nisko. Ja tak siedzę, patrzę, on przez to nasze podwóreczko idzie. I idzie jak? Utykając. To ja miałem, szczęka mi tak opadła, jak na tym zdjęciu. Niemożliwe. Co się stało? Jak już w progu pytam, co się stało? On mówi, pastorze Janusz, no tak się cieszyłem, że zostałem tak uzdrowiony. Poszedłem się napić, żeby to tak uczcić. Ja myślałem, że mi ręce opadły. Ja po prostu nie wiedziałem, czego huknąć w głowę. I wrócił do domu. A wszystkie nieszczęścia u niego to były pod wpływem alkoholu. Jak go rodzina zobaczyła, tak ruszyli na niego, tak go nawyzywali, taka no ze świata rodzina, chociaż chrześcijanie też by go wyzwali pewnie po tym, co zrobił. I on w którymś momencie zaczął takie rzeczy wypowiadać, jak oni go zrobili, to ja pieprzę, to nie muszę tego mieć, ja się cieszyłem, bo ta noga. I zaczął takie rzeczy wypowiadać, że nagle noga hop i się skurczyła. I przyszedł znowu. Później jakieś były, pamiętam, próby znowu modlitwy, ale niewiele było wskórane. Inna osoba, pamiętam jedną siostrę, ale do czego zmierzam? Zobaczcie, że można stracić. Jak ważna jest wiara. Jak ważne jest to, żebyśmy stali w autorytecie. Inna osoba, to może powiem z uwolnienia. Wyganiamy duchy, między innymi lęku. Fajnie, ona taka szczęśliwa, mija ileś dni i nagle ja dostaję telefon. Pastorze, jestem tak atakowana, wracają i atakują mnie te duchy lęku. A ja mówię tak, bo instruktaż dostała. I co? Gromisz je? Nie pozwalasz, żeby znowu cię związywały? On mówi, nie. No to co robisz? Ukryłam się pod kołdrą. Ja mówię, to jest nie do wiary. To jest po prostu nie do wiary. Ile tam siedzisz pod tą kołdrą? Dzień i noc prawie siedziałem. Po prostu ręce opadają czasami. I ja po prostu po tych latach my to uwypuklamy. Bóg wyzwala jeńców, a nie niewolników. Musimy zmieniać mentalność. Musimy odbierać Boże obietnice przez wiarę I ja porównuję uwolnienie w chwili obecnej do porodu o naturalnych siłach. Gdzie my? Tak jak położna i ginekolog, tylko asystujemy. A nie, że wszystko zrobimy za kogoś. To są wyjątkowe sytuacje. Czy takie są? Tak. Gdzieś na ewangelizacji i tak dalej są różni ludzie. Czasami są sytuacje takie, tak głębokiego związania, że człowiek na przykład traci świadomość. Białka oczu widać, leży, modlitwa trwa na przykład 5 godzin, a on później, gdy dochodzi do siebie, to myśli, że to trwało 5 minut. Cały ten wycinek, gdy był bez świadomości, gdzie tylko gadały demony, ten człowiek nic nie pamięta. No to wtedy na czyich barkach? No to wtedy my musimy to nieść. Ale jak tylko odzyskuje świadomość, to my mówimy, co ma robić, czego ma się wyrzekać, jak ma walczyć, jak ma to utrzymać. A nie, że on nic nie wie, my wszystko za niego, a później będzie wisiał na telefonach lub na mailach i znowu my za niego będziemy robili. To jest bez sensu. Musimy wzrastać. Amen.